Mówiłem ostatnim razem, że jeśli nawet medytacyjny relaks może przynosić czasem błogosławione i lecznicze skutki, to jednak czynienie z niego centralnej idei w systemie ludzkich wartości może być, czy raczej jest, negatywne zarówno z psychologicznego, jak i duchowego punktu widzenia. Oczywiście dowartościowanie ciała, które widzimy w rozmaitych technikach relaksacji czy medytacji, jest samo w sobie godne uwagi i bardzo cenne. Chodzi jednak o to, aby to dowartościowanie ciała, a raczej przypomnienie jego znaczenia, nie przerodziło się w kult ciała, co się zresztą dzieje w kulturze zachodniej nastawionej na hedonizm. Jeśli trzeba więc dziś przypominać właściwie rozumiane, biblijne i chrześcijańskie znaczenie ciała, to również trzeba dziś przypominać, a może nawet jeszcze bardziej, chrześcijańskie znaczenie ducha czy duszy. I dopiero we wzajemnym związku obydwu tych rzeczywistości należy ustalać niejako miejsce dla każdej z nich. Albowiem w chrześcijańskiej wizji świata i duch, i ciało pozostają ze sobą wzajemnie związane. Jednocześnie jednak rywalizują w pewien sposób między sobą i walczą, co wynika z chrześcijańskiej koncepcji różnicy między duchem a naturą czy materią, a co nie jest z kolei tak wyraźne w koncepcjach wschodnich. Widzimy to szczególnie w kontekście tzw. medytacji transcendentalnej. Już samo tylko określenie transcendentalny sugerowałoby, zgodnie z etymologią słowa, jakieś przekroczenie porządku naturalnego w kierunku rzeczywistości duchowej, wskazując jakby jednocześnie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, na utajone aspiracje religijne. Aspiracje czy cele religijne transcendentalnej medytacji istnieją, gdyż zostało to nawet oficjalnie udowodnione, zaś znaczenie pojęcia ducha, o którym się tam mówi, nawet jeśli nie jest ono przykrywką dla zwykłego naturalizmu, nie jest też chrześcijańskim znaczeniem ducha czy rzeczywistości duchowej. Ta ostatnia uwaga nie jest zresztą do końca precyzyjna. Istnieje bowiem realne podejrzenie, gdy chodzi o transcendentalną medytację, o ingerencje spirytystyczne czy demoniczne. I to bynajmniej nie tylko akcydentalne, ale tkwiące gdzieś w samej naturze zjawiska. Stąd też jedynie w tym właśnie znaczeniu można mówić o świecie duchowym w sensie chrześcijańskim, gdy chodzi o całe zjawisko transcendentalnej medytacji. Skąd się jednak to wszystko wzięło? Nie znikąd, ale właśnie z hinduizmu, gdyż założycielem ruchu transcendentalnej medytacji jest Hindus, niejaki Maharishi Mahesh Yogi. Jest on uczniem jogina, niejakiego guru Dev, boskiego mistrza, do którego kierowane są, na równi z hinduskimi bogami, obrzędy inicjacyjne transcendentalnej medytacji. To właśnie ten inicjacyjny kontekst wymienionej medytacji jest przedmiotem nieustannych sporów oraz czyni problematycznym jej stosunek do chrześcijaństwa. Problematyczne są również czysto światopoglądowe założenia filozoficzno-antropologiczne, o których wspomniałem na początku. Znowu więc grają rolę istotne dwa motywy: założenia filozoficzno-antropologiczne oraz założenia inicjacyjno-religijne, które zresztą w przypadku omawianej medytacji przeplatają się wzajemnie. Jednakże problematyczne i wątpliwe są nie tylko wymienione korzenie i założenia teoretyczne, ale również skutki, efekty i owoce, na bazie których ruch transcendentalnej medytacji objawia światu swoje ambitne plany czy nawet polityczną strategię. W tym momencie sprawa staje się naprawdę poważna, czemu sprzyja ignorancja tzw. przeciętnego człowieka. Zacznijmy jednak omawianie całej sprawy, wielce dla nas pouczającej, od tego, co się wydaje prawdziwą siłą oraz źródłem siły w transcendentalnej medytacji, a mianowicie od obrzędów i zachowań inicjacyjnych. Centralnym obrzędem inicjacyjnym jest to bowiem obrzęd zwany puja, określany przez zwolenników omawianej medytacji jako wyłącznie proste wyrażenie wdzięczności wobec długiej sukcesji mistrzów, którzy przekazywali tę technikę przez wieki. Twierdzenie to jednak jest niepełne i kłamliwe, co zostało nawet udowodnione po oficjalnym rozpatrzeniu sprawy dokonanym przez pewien sąd amerykański już w 1977 roku. Wystarczy zresztą przyjrzeć się uważnie samej strukturze omawianej ceremonii. obrzęd inicjacyjny, zwany puja, dziwnie nieodłączny dla wtajemniczanych w medytację, także i chrześcijan, których przekonuje się o neutralności ceremonii, odprawiany jest w nastroju religijnie czci i do tego w sanskrycie, jednym ze świętych języków hinduizmu. Inicjowany nowicjusz wchodzi boso do pokoju urządzonego jak religijne sanktuarium. Widzi bowiem stół, przyprawiony jak ołtarz białym prześcieradłem, na którym stoi obraz wspomnianego guru Deva, uważanego powszechnie za bóstwo. Są na stole także świece i kadzidła, co ewidentnie stwarza religijny klimat. Następnie dokonuje się coś, czego nie można określić inaczej jak adoracja. Dotyczy ona różnych hinduskich bogów, gdzie oprócz zasadniczych bogów hinduizmu jak Wisznu czy Shiva, wymienia się całą plejadę innych bogów, czy nawet historycznych postaci, którym przydaje się status boski. Wymienia się także owego guru Deva, do którego kieruje się wielbiący i pochwalny hymn, wyrażający się o nim jak o wcielonym bogu. Wymieniając wszystkie te imiona bogów czy bóstw, inicjujący nauczyciel powtarza stale zwrot kłaniam się, co już ma ewidentnie kultyczny charakter. Ciekawe jest też to, że nowicjusz musi złożyć obietnicę, że nie wyjawi szczegółów tej ceremonii. Cała sprawa jest więc rozmyślnie ukrywana. Stąd też można mówić o zaplanowanym oszustwie czy duchowej pułapce dla tych, którzy niekiedy wbrew swojej woli zostają przymuszeni do uczczenia hinduskich bogów. Na co się jednak liczy, poddając nieświadomych ludzi tej tajemniczej hinduskiej liturgii? Odpowiedzi należy szukać w używaniu tzw. mantry, której właściwe znaczenie i treść są także ukrywane w tajemnicy. Technika mantry, polegająca na inwokacji hinduskich bogów po imieniu, jest przedłużeniem oraz właściwym celem wstępnej ceremonii puji, czego nie są w stanie obalić żadne pseudonaukowe wyjaśnienia. O tym w następnej audycji.